Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jak mogą uwierzyć w Boga, skoro Bóg zachowuje się jak niestabilna emocjonalnie nastolatka? To były słowa, które usłyszałem kilkanaście lat temu. Regularnie zachęcam ludzi do tego, żeby, z których spotykam, których poznaję, zachęcam ich do tego, żeby wcześniej czy później, żeby potraktowali Boga na poważnie, żeby rozważyli to, co Bóg chce powiedzieć. A jeżeli chcą wiedzieć, co Bóg chce powiedzieć, no to zachęcam ich, żeby otworzyli Słowo Boże i zechcieli posłuchać. No ale mój rozmówca, z którym siedziałem przy kuchennym stole, trzymaliśmy w ręku kubki z kawą, rozmawialiśmy na różne tematy, ogólnie na temat pracy, na temat urlopów, odpoczynku. Później rozmowa zeszła na służbę zdrowia, trochę o polityce. No i w końcu zahaczyliśmy o Pismo Święte do czytania, którego zachęcałem mojego znajomego. Postanowił zacząć od Starego Testamentu i przepnął przez pierwszych może kilka ksiąg i doszedł właśnie do takiego wniosku. Nie mogę uwierzyć w takiego Boga, który jest dziwnym Bogiem, który podejmuje dziwne decyzje, którego działania są niezrozumiałe, a wręcz nawet odpychające. Jakoś nie mogę pogodzić faktu, że kiedy czytam Nowy Testament i kartkuję, to nawet pobieżne kartkowanie sprawia, że widzę tam rzeczywiście Boga miłości, ale kiedy wchodzę w Stary Testament, to jest Bóg okrutny, to jest Bóg wojny, to jest po prostu zupełnie inny Bóg, który się zachowuje nieracjonalnie. Wydaje się, że Sofoniasz nie za bardzo jest pomocny, abyśmy zobaczyli trochę inny obraz Boga, przynajmniej powierzchownie, na pierwszy rzut oka. Jeden z proroków mniejszych jest autorem krótkiego pamiętnika, to zaledwie trzy rozdziały, albo dwie kartki w twojej Biblii. Trudno jest znaleźć tą księgę. Myślę, że większość ludzi tak naprawdę nie byłaby w stanie szybko wskazać na nią. Musielibyśmy pewnie pójść do spisu treści, albo łatwiejszy sposób to jest otworzyć Nowy Testament, przepraszam, i cofać się wstecz, wybaczcie proszę, cofać się wstecz cztery księgi i wtedy dojdziemy do Sofoniasza. Księga, która, kiedy już ją znajdziesz w końcu i zaczniesz czytać, to stwierdzisz, no nie czyta się tego łatwo. I nie bez powodów. Bo kiedy ją znajdziesz i zaczynasz czytać, to widzisz, że to jest rzeczywiście jakiś dziwny obraz Boga. Tak na marginesie, nie poznałem nigdy żadnej osoby w swoim życiu, chrześcijańskim jeszcze wcześniej, która powiedziała mi, że ja mam ulubiony werset biblijny, ten werset jest w księdze Sofoniasza w tym rozdziale, pierwszym, drugim albo trzecim. Nie słyszałem też, aby nasze dzieci na zajęciach szkółkowych uczono, kiedy się je uczy ulubionych wersetów, żeby był cytat z księgi Sofoniasza. Nie wiem, być może powód jest taki, że to nie jest łatwa księga. I posłuchajcie proszę, w jaki sposób Sofoniasz rozpoczyna swój pamiętnik. Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko i na pewno, oświadcza Pan. Zmiotę ludzi, bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie i bezbożnych. Wytępię na ziemi człowieka, oświadcza Pan. Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Wytępię z tego miejsca to, co zostało z kultu Baala, imiona jego gorliwców razem z kapłanami. Tych, co zastępą nieba, na dachach biją pokłony i tych, którzy się im kłaniają, przysięgają na Pana, a jednocześnie czynią to na Milkoma. Niech tych, co przestają podążać za Panem, nie szukają Pana, ani o Niego nie pytają. Niełatwy rozdział, niełatwy fragment, trudna księga, ale myślę, że warto, kiedy chcemy się przyjrzeć naprawdę, o co Sofoniaszowi chodzi, który mówi tutaj pod natchnieniem żywego Boga, to warto cofnąć się wstecz przynajmniej kilkadziesiąt albo kilkaset lat, a może jeszcze wcześniej. Bo okazuje się, że Sofoniasz, który był Bożym prorokiem, nie był jedynym prorokiem Bożym. Sofoniasz pojawił się na scenie Judy wtedy, kiedy głos proroku był uciszany już od 70 lat, od czasów Izajasza, który został brutalnie pozbawiony swojego życia. A zanim ten głos był uciszany, to wcześniej był niesłuchany, głos tych różnych proroków. Inni prorocy tak naprawdę mówili dokładnie o tym samym, o czym mówi Sofoniasz. Joel, Amos, Nahum. Oni wszyscy wydają się mówić jednym chórem, jednym głosem. Wcześniej przed Sofoniaszem było 8 proroków na przestrzeni 230 lat i tak naprawdę wszyscy mówili to samo. To trochę tak, jakby wszyscy siedzieli na zajęciach szkolnych przed Bożym Majestatem i zaglądali sobie przez ramię i ściągali od siebie nawzajem. No ale tak nie było, bo żyli w różnych okresach i w różnych miejscach. Te rzeczy, o których mówili regularnie, to tak naprawdę skupienie się na dwóch postaciach, które dominowały w czasach Sofoniasza i wcześniej. Te dwie postacie to Molech i Baal. Bóstwa, których chwytali się ludzie z nadzieją, że ich życie będzie lepsze. Chwytali się, ponieważ byli przekonani, okoliczne narody poza Izraelem, a później w końcu nawet Juda i Izrael dali się złapać tą samą pułapkę, że to uchwycenie się tych dwóch postaci zapewni ludziom płodność, produktywność, obfitość, da ludziom bezpieczeństwo, da ludziom szczęście, da satysfakcję. Tak naprawdę to nic innego jak materializm w czystej postaci już wtedy. Czasy były tak nieciekawe, tak trudne, że poświęcano nawet własne dzieci po to, żeby zaspokoić swoje pragnienia, swoje marzenia. Myślę, że czasy się zupełnie zmieniły, bo dzisiaj jest bardzo podobnie. Może to trochę inaczej wygląda, ale dalej jest taka tendencja, żeby poświęcać swoje dzieci w myśl czegoś lepszego. Kościół był miejscem, gdzie zachęcano ludzi do tego, aby przyszli tacy jak są, ale tak naprawdę nie tylko przyszli tacy jak są, ale jak już przyszedłeś taki jak jesteś, to już zostań taki jak jesteś. Słowa Sofoniasza są kierowane do tych ludzi, którzy kiedyś w swoim życiu podążali za Bogiem, a przynajmniej próbowali podążać za Bogiem, ale w którymś momencie swojego życia doszli do wniosku, że jednak ten Bóg nie wydaje się być takim Bogiem, jak o sobie mówi. No i przestali szukać Boga i przestali szukać Pana. Dlatego Bóg mówi tutaj w kontekście z tego proroctwa Sofoniasza o dniu Pana, czyli tym dniu, kiedy w końcu jego cierpliwość dobiegnie końca. To jest ciekawe, że to określenie Dzień Pana pojawia się 26 razy w Starym Testamencie, z czego 18 razy w samej tej księdze Sofoniasza. Czytam tą księgę i staram się patrzeć, o czym mówi prorok z perspektywy Boga. Nie tylko o czym mówi Sofoniasz z Bożej perspektywy, patrząc się na życie z tej innej perspektywy, ale o czym mówili ci poprzedni prorocy. Dlaczego, czytam i zastanawiam się, dlaczego Bóg musi powtarzać to samo tyle razy? Dlaczego Bóg musi ciągle na nowo komunikować, przestrzegać, ostrzegać, powtarzać? Czy dlatego, że zapomina? Czy też może dlatego, że jako ludzie jesteśmy skłonni do tego, żeby słuchać, a nie słyszeć. Kiedy nasi chłopcy byli mali, byliśmy na etapie remontowania naszego starego domu, który notabene jeszcze cały czas remontujemy, to jest niekończąca się historia. Strop, mamy drewniany strop. Sypialnia chłopców była nad naszym pokojem gościnnym. I tam mieliśmy piętrowe łóżko. Wiecie, to co jakiś czas tak wyglądało, że siedzieliśmy z żoną wieczorem i było takie buu. i drgania podłogi. No, siedzimy, no dobra, okej. Okay. Za chwilę znowu. Nie wiem, czy liczyliśmy do 3 razy sztuka, czy do 2 razy sztuka, ale mieliśmy takie swoje powiedzenia typu najpierw, chłopaki, co tam się dzieje? Albo było zdanie typu, zaraz tam przyjdę. Albo zdanie typu, nie zmuszajcie mnie, żebym tam przyszedł, bo jak już przyjdę, to będzie źle. Chłopaki oczywiście skakali z tego piętrowego łóżka albo tam różne inne rzeczy robili, nie będę wdawał się w szczegóły, ale po prostu tak nam się nie chciało tam iść na górę, ale w końcu ktoś z nas chodził, chyba że zdarzało się cudownie, że się nagle cisza robiła. Jak było za cicho, to też musieliśmy iść, bo to była oznaka i innych wydarzeń, które się rozgrywały na górze. Ciekawe, bo wiecie, okazuje się, że do dzieci trzeba mieć świętą cierpliwość. Do ludzi trzeba mieć anielską cierpliwość, a Bóg jest Bogiem, który ma swoją Bożą wyjątkową cierpliwość. I wydaje mi się, że ten moment, kiedy my dochodzimy w Księdze Sofoniasza, kiedy Bóg mówi zmiotę, zmiażdżę i tak dalej, to jest już moment kulminacyjny, dlatego warto cofnąć się wstecz o setki lat, bo tak naprawdę Bóg regularnie mówił, nie możecie w ten sposób postępować, nie możecie tak myśleć, nie możecie w ten sposób żyć. Problem z nami jest taki, że my słuchamy, ale nie słyszymy. A z Bogiem sprawa ma się tak, że Bóg jest niesamowicie cierpliwym Bogiem. Chociaż, kiedy mówi o sądzie, to jego sąd jest nieunikniony. Sofoniasz jest ostatnim z proroków przed niewolą i to jest takie ostatnie profetyczne słowo od Boga do ludzi. Taki prorok ostatniej godziny albo prorok za 5:12, prorok, który podsumowuje przesłanie wcześniejszych proroków, prorok, który mówi o tym, że nadejdzie ten sąd, sąd nad Judą, nad okolicznymi narodami, sąd nad Jerozolimą, ale zachęcające i fascynujące jest to, że w kontekście tego sądu, o którym tak dużo jest mowa w tej księdze, są wetknięte słowa nadziei. Zwróć uwagę na jeden werset zaledwie, to jest 2:3. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy czynicie zadość Jego słusznym sądom. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Bóg jest niesamowicie cierpliwy. Bóg jest sędzią, ale też Bóg nie zostawia nas samym sobie z naszymi grzechami. Bóg ciągle zachęca nas do tego, abyśmy Go szukali. No ale, no właśnie, jak Go szukać? Gdzie Go można znaleźć? Nie widzimy Jego twarzy, nie siadamy z Nim fizycznie razem przy naszym kuchennym stole albo na kanapie w pokoju gościnnym. Nie słyszymy dosłownie Jego głosu. Kiedy spotykamy ludzi, którzy mówią nam, że dosłownie słyszeli głos Boga, to mamy pewne, to zastanawiamy się, czy rzeczywiście tak było. Czy rzeczywiście Bóg fizycznie do kogoś przemówił. Bóg jest duchem. W związku z tym pytanie, w jaki sposób, jak to jest możliwe szukanie Pana, w jaki sposób można Go znaleźć? Tutaj. Tu Go znajdziesz. Znajdziesz Boga w Jego Słowie. Tam Go możesz znaleźć. Bo Bóg nie objawia nam się w oderwaniu od swojego Słowa. Bóg się objawia w Słowie, Bóg się objawia nam przez Słowo. Zwróć uwagę, w jaki sposób zaczyna się pamiętnik Sofoniasza, bo w 1 wersecie czytamy, że to są słowa Sofoniasza, syna Kuszego, które Sofoniasz otrzymał wtedy, kiedy w narodzie królował Jozjasz. I to jest ciekawe, bo Jozjasz tak naprawdę był młodym chłopakiem. Miał 8 lat, kiedy zaczął królować na zasadzie koregencji z najwyższym kapłanem. Gdyby się przyjrzeć historii Jozjasza, to szybko byśmy widzieli, że ojciec Jozjasza był złym facetem, dziadek Jozjasza był jeszcze gorszym i gdyby się tam cofać wstecz, to okazuje się, że jeden po drugim robili wszystko, co tylko możliwe, żeby zniesławić Boga. Mówimy tak naprawdę o grzechu pokoleniowym grubego kalibru. Spróbuj teraz stawić 8-latka w taki kontekst grzechu pokoleniowego, żebyśmy zobaczyli, jak ten chłopak sobie poradzi. okazuje się, że ten młody chłopak dorastając musiał już wtedy myśleć, że musi być w życiu coś więcej, że musi być ten Bóg, o którym gdzieś tam słyszał i zaczął mieć pragnienie, żeby wrócić, żeby poznawać Boga swojego pradziada Dawida. Dlatego, kiedy ma 16 lat, Jozjasz zaczyna szukać Boga, swojego pradziadka. Kiedy ma 20 lat, burzy ołtarze w Jerozolimie, później burzy ołtarze w całym kraju, a kilka lat później decyduje się na to, żeby odnowić świątynię, zleca pracę odnowienia świątyni i dzieje się wtedy coś niesamowitego, coś niezwykłego. Pracownicy remontowi, będąc tam w świątyni, odkopują niejako, czy odkrywają tekst pisma. Fragmenty pisma w kościele. Musieli to odkryć. Czyli w miejscu, w świątyni, w miejscu, w którym to powinno być normalne, naturalne, oczywiste, tego nie było. Trzeba było to odkryć, odkopać na nowo i wtedy, kiedy te zwoje są przyniesione do Jozjasza, to ten król Judy rozdziera swoje szaty, które to było oznaką pokory, ukorzenia się, oznaką przyznania się przed Bogiem, tak. To ja też jestem temu winny. Kochani, Bóg jest cierpliwy, Boży sąd jest nieuchronny, ale chociaż Boży sąd jest nieuchronny, to jest nadzieja wtedy, kiedy odkrywasz i kiedy chwytasz się kurczowo Bożego Słowa. Jest jedno istotne określenie w całej tej księdze, które się pojawia przy kilku okazjach, 2 albo 3 razy. Bóg mówi przez Sofoniasza w tym 3 wersecie 2 rozdziału o cichych albo o pokornych, ale też mówi o tym w końcówce swojego proroctwa. W tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swoich czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wówczas usunę spośród ciebie zarozumiałych pyszałków i nie będzie już wyniosła na mnie, wynosiła na mnie, na mojej świętej górze i pozostawię u ciebie lud pokorny i ubogi. Oni będą uciekać się do Pana, jego imienia. Mowa o ludziach pokornych, o ludziach ubogich, o ludziach, którzy się uciekają do imienia Pana. To nie są ci, którzy mają kompleks niższości, ci, którzy mają niskie poczucie wartości. Chodzi raczej o nastawienie przed Bogiem, o taką uległość wobec Boga. Pewien żołnierz biorący udział w wojnie ponopolozjańskiej napisał do swojej narzeczonej o prezencie, który ma dla niej. Pisze, mam dla ciebie coś niezwykłego, niesamowitego. Mam wyjątkowy prezent dla ciebie. To piękny biały koń. I ten żołnierz dalej opisuje tego konia i jego wspaniałości. Pisze, wspanialszego konia do tej pory nie widziałem. Reaguje posłusznie na najmniejsze polecenia. Pozwala się prowadzić tam, gdzie ja chcę, gdzie chce jeździec. I dalej opisuje cnoty tego konia, jego zalety, a pod koniec mówi, ten koń jest cichy. Albo w innych przykładach, ten koń jest pokorny. Chodzi o konia, który ma wspaniałego ducha, który potrafi współpracować, który rozumie, że jest jeździec, który go prowadzi, ale jednocześnie to jest koń, który jest silnym zwierzakiem, więc to jest idea kontrolowanej siły. W rzeczywistości to określenie pokorny jest mocnym określeniem. Jezus sam o sobie powiedział, że jest cichy i pokornego serca, a jednocześnie swojej cichości, pokornym sercu powywracał stoły handlarzom w świątyni. Pokornym przed Bogiem jest ktoś, kto jest poddany Panu, kto jest uległy wobec Niego, bo jest świadomy, że jest ktoś, kto jest ponad mną, ktoś, kto jest większy ode mnie. Ale o tym nie wiedziałbym i ty byś nie wiedział, gdybyśmy się tego nie dowiadywali z Bożego Słowa. Podobnie wielu innych rzeczy. Bóg ma wyjątkową cierpliwość. Ten sam Bóg jest tak samo sprawiedliwy, jak i cierpliwy. Jego sprawiedliwy sąd jest nieuchronny. Ratunkiem dla nas, dla każdego z nas jest pokora przed Bogiem, a ta pokora przejawia się w tym, że ja na poważnie zaczynam traktować Jego słowo. Jesteś pokorny wtedy, kiedy oddajesz się pod autorytet słowa. Nie wiem, gdzie stoisz w swoim życiu dzisiaj. W kontekście relacji z Bogiem i w kontekście powagi Bożego Słowa. Tylko ty jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mam do czynienia z dwoma skrajnościami w kontekście ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. I oczywiście wszyscy pomiędzy tymi dwoma skrajnościami również gdzieś tam przewijają się przez moje życie. Jedna skrajność jest taka, tak jak w Księdze Sofoniasza, w drugim rozdziale Sofoniasz mówi, nie zrobi Bóg ani nic dobrego, ani nic złego, w domyśle szkoda sobie zawracać nim głowę. Kiedyś próbowaliśmy, ale to ewidentnie nie działa. A druga skrajność to jest taka, Boże, chcę się poznawać. Chcę chłonąć, chcę się uczyć od Ciebie. Chcę nawiązywać głębsze relacje z Tobą, bo tylko Ty jesteś nadzieją, tylko Ty jesteś ratunkiem. Trochę tak jak ludzie na naszej grupie domowej, którzy od kilku lat dopiero odkrywają prawdziwego Boga i chłoną jak gąbka i po prostu ciągle te spotkania mogą trwać całą noc, bo oni ciągle chcą czytać i poznawać i więcej, i głębiej, i szerzej. Pozwól, że Cię zachęcę albo może nawet przynagle na koniec. Uchwyć się słowa. A Bóg, który jest niesamowicie cierpliwy, łaskawy, który jest sędzią, będzie Twoim ratunkiem, Twoją radością i Twoją miłością. Kiedy w pokorze przyjdziesz do Niego, do Jego słowa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.